przeżywając tę dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, spróbujmy zobaczyć kilka takich wymiarów naszej relacji z Matką Bożą, naszej pobożności czy duchowości maryjnej, patrząc z jednej strony właśnie na ikonę Matki Bożej z Jasnej Góry, a z drugiej strony na tą Ewangelię o Kanie Galilejskiej, którą przed chwilą przeczytaliśmy. Zobaczmy, jak te dwie perspektywy, te dwie rzeczywistości się z sobą spotykają, na siebie nakładają. Jak Ewangelia tłumaczy to, co można zobaczyć na ikonie. Domyślam się, że pewnie większość, jeżeli nie wszyscy, byliśmy chociaż raz w życiu na Jasnej Górze. A jeżeli nawet nie byliśmy tam, to mieliśmy okazję widzieć ten obraz. Spróbujcie sobie zamknąć oczy na chwilę, wyobrazić, jak ten obraz wygląda, przypomnieć sobie. Ja spróbuję go trochę opowiedzieć, ale najlepiej byłoby go zobaczyć. Trzeba użyć do tego wyobraźni. Nie wiem, co jakoś szczególnie waszą uwagę w tym obrazie Matki Bożej przykuwa, ale to, co jest centralnie wyeksponowane i to, co pierwsze powinno zwracać naszą uwagę, to to, że Maryja na jednej dłoni, czy jedną ręką trzyma Pana Jezusa, tą lewą, przytulając Go do piersi, a drugą dłoń ma wolną, pustą, nic w niej nie ma. I tą dłoń ma tak trochę, jakby znowu tu kogoś przytulała, tylko że tu jest pusta przestrzeń, nikogo tu nie ma, a równocześnie tą prawą dłonią wskazuje na Pana Jezusa, którego ma po lewej stronie. I ze względu na ten gest Maryi, ze względu na tę jej prawą dłoń wskazującą Jezusa, ten typ ikony jest nazywany chodegetria, to znaczy wskazująca drogę, albo inaczej mówiąc przewodniczka. I to jest w ogóle klucz do czytania tej ikony. Bo Maryja tutaj pokazuje się jako ta, która całą sobą wskazuje drogę na Jezusa. Ona nie chce, żeby nasza uwaga na tym obrazie skupiła się na niej. Ona od razu, jak tylko zaczynamy na nią patrzeć, od razu swoją ręką mówi: nie patrz na mnie, patrz tam, patrz na Jezusa. I mało tego, ona nie jest tylko znakiem drogowym, bo znak drogowy jest rzeczywistością statyczną. Znak drogowy stoi i mówi: jedź tam, albo tu zatrzymaj się. Natomiast ona jest przewodniczką. To znaczy jest kimś takim, kto po pierwsze dobrze zna drogę, bo sam ją wiele razy przeszedł. Dlatego to nie jest tylko znak, który mówi jedź tam, albo GPS, który mówi kieruje i może nas błędnie pokierować. Maryja zna tę drogę, bo sama ją przeszła. Ale mało tego, ona jest przewodniczką, czyli idzie razem z nami przez tę drogę. Jest, towarzyszy nam. Jak ją zaprosisz w drogę wiary, to ona będzie od tego momentu twoją przewodniczką. Będzie kimś, kto cię prowadzi, kto wskazuje drogę do Jezusa, bo idzie razem z tobą. To jest niesamowicie ważne, żeby zawsze myśleć o wierze jako o drodze, czyli jako o rzeczywistości, która jest bardzo dynamiczna, nie czymś statycznym. Papież Franciszek w pierwszej swojej encyklice Lumen Fidei napisał takie przepiękne zdanie, że wiara widzi w takiej mierze, w jakiej posuwa się naprzód. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej posuwa się naprzód. To znaczy, będziesz widział w życiu wiary obecność Pana Boga. Będziesz widział Jego błogosławieństwo, będziesz widział Jego działanie w życiu o tyle, o ile twoja wiara ciągle będzie szła naprzód, o ile ciągle się będzie rozwijać. Jeżeli się zatrzymasz, to stracisz to, co masz. Jeżeli nie będziesz się formował dalej, to stracisz to doświadczenie Pana Boga, które już miałeś. Nie ma takiej możliwości, żeby w drodze wiary się zatrzymać i powiedzieć: mi już wystarczy. Ja nie chcę bardziej przeżywać mszy świętej, nie chcę lepiej się modlić, nie chcę bardziej się angażować. Mi wystarczy to, co mam. Jak się zatrzymasz na tym, co masz, to to stracisz. To ci to umrze. To wcześniej albo później po prostu przestaniesz dbać o relacje z Panem Bogiem. Nie da się zostać w miejscu. W życiu wiary ciągle trzeba być w drodze. I przewodniczką na tej drodze, tą, która wskazuje drogę, jest Maryja. Najlepszą. Bo zobaczcie, że ona na tym weselu w Kanie Galilejskiej była jedyną, która zauważyła, że brakuje wina. I ona nie zauważyła tego, jak już tego wina brakło. Wtedy by wszyscy zauważyli. Ona to zauważyła już wcześniej, tak, że można było zainterweniować, że można było coś zrobić. I od razu tym sługom wskazuje: idźcie do Jezusa, zróbcie wszystko, co On powie. Ona im wskazała drogę, ona im pokazała, gdzie jest rozwiązanie. Dlatego oni to zrobili. I się udało uratować imprezę. Druga rzecz z tej ikony. Niesamowite jest to, że na tej ikonie też możemy wyczytać jaki jest w ogóle sens kultu maryjnego. Bo czasami pojawia się takie zastrzeżenie, że może szczególnie w naszej polskiej pobożności jest przeakcentowany ten wymiar maryjny. Że bardziej się zajmujemy Matką Bożą, która jest kimś niezwykłym, ale tylko stworzeniem, tylko człowiekiem. A jakoś na bok odkładamy Pana Boga, tak jakby On gdzieś był w takiej drugim szeregu, w drugiej lidze. A najważniejsza jest pobożność maryjna. I na różnego rodzaju zastrzeżenia o to, jakie jest miejsce kultu maryjnego, oczywiście on może być niezdrowy, zdarza się to czasami, ale moja odpowiedź zazwyczaj jest taka, że ja czcząc Maryję, kochając ją, nie robię nic innego, jak tylko naśladuję Pana Boga. Jeżeli istotą życia chrześcijańskiego jest naśladować Pana Jezusa, to zobaczcie, że On jest pierwszym, który Maryję kocha. Kocha ją jako swoją matkę. Więc jak ja mam naśladować Pana Jezusa, to mam kochać Maryję jako moją matkę. I on ją, Pan Bóg ją ukochał, zanim ją jeszcze stworzył. Bo On jak ją stworzył, zanim ona się urodziła, On już wiedział, jakie ma dla niej misję i zadanie i w taki sposób ją ukształtował. Obdarzył ją tym szczególnym darem niepokalanego poczęcia, czyli że urodziła się bez grzechu pierworodnego. Obdarzył ją szczególnym darem dziewictwa, które zachowała nawet po urodzeniu Bożego Syna i tego, że Boży Syn się począł w niej bez udziału mężczyzny. Potem ją szczególnym darem obdarzył, szczególnym darem, czyli szczególną miłością, kiedy wziął jej ciało i duszę od razu do nieba, tak że one nie uległy rozkładowi. Bóg nieustannie pokazuje, jak bardzo ją kocha. Dlatego czcząc Maryję, robimy dokładnie to samo, co Bóg. Ale to jest mało. Pan Jezus też pokazywał, że sens kultu maryjnego, i to widać na tej ikonie, polega na tym, żeby się do Niego zwracać przez jej pośrednictwo. Proporcjonalnie na tej ikonie Pan Jezus zajmuje bardzo mało miejsca. Jest małym dzieckiem. To Maryja zajmuje większość ikony w swoim dorosłym ciałem. Dlatego jest dużo większa od Niego. Więc pierwsze, co przykuwa naszą uwagę, to jest Ona. Ale Ona od razu nas zwraca do Pana Jezusa. Od razu tą ręką kieruje, żebyśmy to do Niego przyszli. Ale żeby do Niego przyjść, najpierw trzeba przyjść do Niej. Przez jej pośrednictwo. Dlaczego tak jest? No na tym polega właśnie modlitwa przez stawiennictwo świętych. Szczególnie przez stawiennictwo Matki Bożej. Ja sobie o niej myślę zawsze na takich dwóch płaszczyznach. Dlaczego akurat mam się modlić przez stawiennictwo Maryi? Czemu od razu nie przyjść bezpośrednio do Pana Jezusa? Bo przecież można by było. To po co przez nią? I mam zawsze dwie odpowiedzi. Pierwsza to jest odpowiedź, że ona jest mamą. Pismo Święte mówi, że Pan Jezus jej był zawsze posłuszny. Nawet w tej scenie z Kany Galilejskiej, zobaczcie, że Panu Jezusowi najpierw się to nie spodobało. On mówi, czy to twoja sprawa zajmować się weselem? Mają starostę weselnego, niech on się zajmie tym, że brakuje wina. To jeszcze nie jest czas mu. Ale zrobił to, o co poprosiła. Powiedział jej, co myśli na ten temat, że to jeszcze nie ten moment, ale to zrobił. To tak jak w relacji do kochającej mamy. Jak dziecko, bez względu na to, jaki to jest moment życia, jak się bardzo kocha rodzica i jak się z nim ma bardzo dobrą relację, jak się wie, że ten rodzic jest bardzo dobry, to nawet jak czasami coś nam się nie spodoba, to ostatecznie to zrobimy. Ze względu właśnie na miłość do swojej mamy. Może my faceci mamy większą słabość do mamy. Przynajmniej ja mogę patrzeć na siebie. Ja mam taką słabość do mojej mamy wielką. Że nawet jak mi się coś tam nie spodoba, no to mama mówi, no. Mama prosi, trzeba zrobić. Kto jak, kto, ale mama to trzeba. Więc sobie tak myślę, no jak przyjdzie z moją sprawą Matka Boża do swojego Syna, no to kto jak to. No ale dla mamy to zrobi. A druga metafora, jaka mi się kojarzy, dotyczy królowej. My już dzisiaj rzadko myślimy w takiej kategorii, choć mieszkając w Anglii, można myśleć o królowej. Jakie ma znaczenie? Ale to było trochę tak, jak czyta się jakieś tam średniowieczne historie, kiedy była na dworze królewskim dobra królowa, troszcząca się o naród, troszcząca się o ludzi. I przychodziło się do królowej, bo jakoś większa taka była śmiałość do tego. Wobec majestatu króla ciężko było o coś poprosić, a do królowej można było przyjść. No i król miał zawsze słabość wobec tej cudownej królowej. Więc jak królowa przyszła do niego, no to on od razu to robił, co tylko królowa poprosiła. Bo mówi, no jak mam nie zrobić, jak ją tak kocham. skoro Matka Boża jest i Matką, i Królową, to w niej się podwójnie to skupia. Po prostu jak ona przyjdzie z naszymi sprawami, to Bóg niejako rozkłada ręce i mówi, no jak mam tego nie zrobić? Jak mam tej modlitwy nie wysłuchać? Jak mam nie zadziałać? Jak to Mama i Królowa prosi. Myślcie sobie tak o modlitwie. Myślcie o Matce Bożej. Modlitwa przez jej stawiennictwo nie polega tylko na odmówieniu jakiejś modlitwy, tylko na tym, żeby sobie uświadomić, że ja to przekazuję Matce Bożej i ona bierze tą moją sprawę i idzie do Pana Jezusa i mówi, synku, no sprawa jest. Trzeba to zrobić. Bardzo Cię proszę. Właśnie na tym polega modlitwa stawiennicza. A jak ona poprosiła, to Pan Jezus nie tylko, że spełnia prośbę, ale robi to w tak gigantycznej obfitości, jak to było widać w Kani Galilejskiej. Tam było powiedziane, że było 6 stągwi. Każda stągiew miała 2 albo 3 miary. A jedna miara to jest 40 litrów. Czyli każda stągiew wody miała od 80 do 120 litrów wody, które stało się winem. Razy 6, to Pan Jezus im zrobił 700 litrów wina. Wiecie, nawet jeżeli na tej imprezie było 200 osób, to każdy dostał w połowie imprezy już, albo pod koniec imprezy, 3,5 litra wina na łebkę. Stali w takiej obfitości. Oczywiście nie chodziło o to, że Pan Jezus chciał ich upić. Chodziło o to, żeby pokazać, że jak Pan Jezus spełnia prośbę przez stawiennictwo Maryi, to On nie daje tylko to, co trzeba, tak odmierzone, tylko daje w niesamowitej obfitości. W niesamowitej obfitości. I ostatnia, trzecia rzecz. Nie wiem, czy kiedykolwiek was to zastanawiało. Dlaczego Matka Boża na ikonie jasnogórskiej, przedstawiającej Królową Polski, jest czarnoskórą kobietą? No, na Polkę nie wygląda rodowitą. Oczywiście, wiemy, że była Żydówką. No ale żydowska kobieta też nie jest czarnoskóra. Dlaczego tak jest przedstawiana? I to bardzo często Matka Boża w taki sposób jest przedstawiana. Na przykład pod Barceloną jest takie bardzo słynne sanktuarium w górach położone bardzo pięknie, Montserrat. Benedyktyni tam mają klasztor. Tam jest też taki przepiękny wizerunek Matki Bożej, tylko tam jest figura. Ale Matka Boża też jest czarnoskóra. Dlaczego? Rzecz się wzięła z Księgi Pieśni nad Pieśniami. W pierwszym rozdziale oblubienica mówi do oblubieńca: czarna jestem, lecz piękna. I zaraz następny werset jeszcze ważniejszy dodaje. Nie patrzcie na to, że jestem czarna, że zostałam opalona słońcem. Matka Boża nie jest czarnoskórą kobietą, tylko jest opalona od słońca, które trzyma na swoich rękach, bo słońcem jest Pan Jezus. To o nim Pismo Święte mówi, że jest z wysoka wschodzącym słońcem. Więc Matka Boża tyle przesiedziała z Panem Jezusem, patrząc na Niego, że się opaliła. I dlatego ma taką ciemną karnację. Nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę, że monstrancje, w których adorujemy Pana Jezusa, prawie zawsze są w kształcie słońca. Właśnie o to chodzi w czasie adoracji. Trzeba przyjść do Pana Jezusa i się trochę poopalać w Jego świetle, w Jego promieniach, w Jego cieple. Na tym polega modlitwa adoracji. I to też z tej ikony można wyczytać. I to też widać w tej Ewangelii. Ostatecznie wszystko w tej Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy, było skupione na Panu Jezusie. Przyjdź do Niego, zrób wszystko, co On powie. I jak się skończyła ta Ewangelia? Także wesele zostało uratowane. Uczniowie uwierzyli. Słudzy, którzy wiedzieli, jak doszło do przemiany, przeżyli też przemianę własnego życia. Tam nie doszło tylko do przemiany wody w wino. Tam doszło przede wszystkim do przemian wewnętrznych. Jak trochę spędzisz z Panem Jezusem czasu, jak razem z Matką Bożą przyjdziesz na adorację, na różaniec, w którym chodzi o kontemplowanie tajemnic życia Jezusa, jak razem z nią usiądziesz do lektury Pisma Świętego, to jest właśnie taki czas opalania się w promieniach słońca, jakim jest Jezus. Wtedy dojdzie też do Twojej własnej przemiany. Już nic wtedy nie jest takie samo. Na naszych twarzach wtedy widać to przemienienie. To piękno bijące od Boga. Tak jak na obliczu Maryi z Jasnej Góry widać, że ona jest opalona Jezusem. Tak na naszych uśmiechach, na sposobie wyrażania się, na sposobie przeżywania codzienności, na akceptacji i przeżywaniu doświadczeń cierpienia, trudności, w tym wszystkim będzie promieniowało to, że jestem przeniknięty promieniami światła bijącymi od Jezusa. Im więcej czasu z Nim spędzę, tym bardziej to będzie ze mnie świeciło, promieniowało. Czego z serca Wam życzę, żebyśmy wszyscy zawsze byli tak opaleni jak Maryja. Nie tylko słońcem, którego ciągle potrzebujemy, ale przede wszystkim słońcem, jakim jest Jezus. Amen.